Elżbieta Taraszkiewicz.
Ja bym chciała tylko powiedzieć, że samo wspieranie jest bardzo trudne i dlatego łatwiej jest kontrolować niż wspierać. I stąd prawdopodobnie jest problem i stąd być może.
Jak słucham państwa, to odnoszę wrażenie, to że ten pomaga. Po prostu system nie działa, mimo że jest tak pięknie skonstruowany.
Nie działa. Ja mogę jeszcze, przepraszam, też dodać do tego, tutaj do mojego przedmówcy, jednego i drugiego, jeżeli chodzi o asystentów rodziny i również o kuratorów, bo niestety z takimi też współpracujemy, bo mamy dzieci, które z różnym bagażem do nas przyszli. I to właśnie jest przerażające, że to są osoby, które też w pewien sposób powinny pomóc, tak jak tutaj wcześniej pan powiedział. Natomiast często jest tak, że my telefonując, żeby się cokolwiek dowiedzieć, okazuje się, że oni nie mają zielonego pojęcia w ogóle, co tam się w tej rodzinie dzieje. I to jest przerażające. To w takim razie, po co ten asystent w ogóle tam jest, tak? I jak nawet my wychodzimy z jakąś propozycją, prośbą, żeby pomóc tej rodzinie, to asystent, szczerze mówiąc, w ogóle gdyby na to często nie reaguje. I to jest przerażające.
Czyli nakreśliliśmy skalę tego zjawiska. Mariola Ładasiewiec, a po jaki mechanizm sięgnąć, żeby dotarcie z tą pomocą do najbardziej potrzebujących i dotkniętych przemocą, żeby ta pomoc była bardziej skuteczna?
Przede wszystkim mówić ludziom, nie bójcie się przyznać, bo wiecie państwo, jeżeli osoba jest na przykład molestowana czy gwałcona i przypuśćmy, że jestem tą osobą ja, tak? Muszę iść na komendę policji i muszę powiedzieć panu, który siedzi, jak byłam dotykana, w których miejscach. Ja nie mogę powiedzieć, wie pan, on mnie dotknął tu czy tu. Nie, ja muszę powiedzieć, jak to zrobił, ja muszę to opisać. No to jest strasznie trudne. Ja muszę powiedzieć, co ja wtedy czułam, jak ja to przeżywałam. No, bardzo ciężko jest o tym powiedzieć. Rzadko, to trzeba mieć odwagę. To już jest kolejny etap świadomości, żeby o tym móc powiedzieć. Albo znęcał się ktoś nade mną. Sąsiedzi nie widzą tego. Sąsiedzi nie chcą być świadkami na sprawie. Tak, a to się często dzieje za zamkniętymi drzwiami, a wręcz odwrotnie, często jest taka opinia, też się państwo z tym spotykacie, że była zgwałcona, no bo się tak ubiera, tak? Jakby ubrała się inaczej, to by jej nikt nie zgwałcił.
Czyli sama sobie winna.
Tak, albo nie ugotowała obiadu na czas, zupa była przesolona, no to dostała, tak? Bo jak się żony nie bije, to jej wątroba gnije. Przecież to działa w patriarchalnym świecie. No tak.
Ja tutaj bym tylko dodała, chociażby tutaj, co przed chwileczką pani powiedziała, jeszcze samo to, idąc na policję, chcąc zgłosić, tak, zawiadomienie na męża, na oprawcę, na kogokolwiek, partnera i tak dalej, jeszcze jest długi czas oczekiwania. Tak. Dlaczego nikt się tą kobietą nie zajmie? Na przykład psycholog nie zajdzie, nie porozmawia, zanim ta kobieta dojdzie do tego gabinetu, gdzie w końcu ktoś ją przesłucha. Szczerze, czekając tam 20 minut, dla niej to jest godzina, 2-3 godziny, to może być 15-20, tak? Tylko dla niej to jest niesamowicie dużo. Proszę państwa, tam jest tyle myśli w głowie, że ona przez dosłownie w każdej sekundzie myśli teraz tak, ja chcę stąd wyjść, ja nie dam rady. Gdzie jest wsparcie od samego początku? Od samego początku.
Krzysztof Maciej-Socha.
Z tego słucha, bagatelizują często ten problem. Co z tego, że kobieta o wszystkim opowie, a potem prokurator umorzy postępowanie?
Krzysztof Maciej-Socha.
To jest cios poniżej pasa.
Ja myślę tutaj, że pójście na policję to już jest ten finalny, powinien przynajmniej być tym finalnym produktem pracy z osobą doznającą przemocy, tak?
Ale tutaj już doszliśmy do wniosku, że niestety osoba, która doznaje przemocy na sobie w różnych postaciach i formach, często jest pozostawiona sama w sobie i do tego jeszcze jest poddana pewnemu wykluczeniu społecznemu.
No tak, tylko że...
W zasadzie sprawca się cieszy większą, może większą swobodą w działaniu niż ofiara.
W patriarchalnym świecie tak jest właśnie.
Jak tę barierę przełamać w naszej społeczności?
To znaczy, ja powiem tak, przez ostatnie lata trochę drgnęło, tak? Trochę ruszyło.
Ale dlatego, mało.
Ja mam takie doświadczenie, że osoby doznające przemocy nie idą na policję. Coraz mniej chodzą na policję, a coraz częściej chodzą do ośrodków pomocy społecznej. Tak? Bo przy ośrodkach pomocy społecznej działają zespoły interdyscyplinarne i ludzie coraz większą mają tego świadomość. W szkole czy w innych środowiskach to skierowanie do ośrodków pomocy społecznej jest nagminne. Ja jestem w dwóch zespołach interdyscyplinarnych i też widzę, jak jest przekrój osób, które które zgłaszają się. U podstaw często leży interwencja policji, ale coraz częściej, bo przypomnijmy, że 4 podmioty mają prawo założyć tak zwaną niebieską kartę, czyli wszcząć procedurę niebieskiej karty. Coraz częściej robią to szkoły, które są do tego zobowiązane, coraz częściej robią to placówki ochrony zdrowia, tak? I nie tylko policja. Więc tutaj jakby rola tych instytucji jest bardzo ważna.
Czyli sugeruje pan, że mechanizm w postaci niebieskiej karty staje się mimo różnych wad jeszcze coraz bardziej skuteczny?
Mimo dużych wad, tak, bo jest to pretekst.
Mimo biurokracji, mimo procedur.
Ale jest to pretekst do zajęcia się rodziną. Tak naprawdę jest to pretekst do zaproszenia, do porozmawiania, nawet do pójścia. No więc do przygotowania tej osoby do tego, aby w efekcie zgłosiła się na policję. Aczkolwiek w ogóle procedura niebieskiej karty ma zahamować przemoc i ma spowodować to, że nie poprzez środki karne, a środki psychologiczne pracujemy i z ofiarą, i ze sprawcą. Ja unikam trochę tych pojęć, bo dla mnie lepszym pojęciem jest osoby stosującej przemoc i doznającej przemocy.
To może jeszcze zapytam.
Ja mogę jeszcze wejść w słowo. Ja uważam, że należałoby zacząć duży nacisk kłaść na to, żeby mówić, że nie ma słabej płci. Są partnerzy, bo jeżeli jest słaba płeć, no to wtedy to od razu się uruchamia
zresztą
mechanizm, że tą słabą płeć można
przyjęliśmy na początku naszego spotkania, że przemoc nie ma płci. I to mi się bardzo spodobała ta teza.
Nie
jest
ma.
Dosyć
nie
aktualna
ma.
I warto ją krzewić, bo my mamy taką tendencję, przygotowując się do tej audycji, takiego też odnoszę takie wrażenie szufladkowania poszczególnych grup społecznych ze względu na pochodzenie, no i ze względu na płeć. Tymczasem problem jest ogólnoludzki i dotyka nas wszystkich generalnie. I teraz jak się z nim zmierzyć?
Również.
I w związku z tym do pani mam pytanie, Mariola Ładasiewicz, jak pani ocenia jako praktyk skuteczność niebieskiej karty?
Wie pan co, nie można generalizować. Nie można generalizować, bo to zawsze szkodzi. Jest część ludzi, którym to pomaga, ale też jest część ludzi, która umyka, która nigdy się nie zajmie. Przy tym chciałabym zwrócić na jedną rzecz. Ja pracuję z ludźmi, którzy byli karani. To, jak są niesprawiedliwie często traktowani tylko z tego tytułu, że odbywali karę pozbawienia wolności.
To jest pewien stygmat.
To jest po prostu, to jest stygmat obrzydliwy, bo to są ludzie, którzy wyszli, którzy są tacy sami jak inni, należą im się wszystkie prawa. Natomiast przy okazji niebieskiej karty wielokrotnie się z tym spotykałam i ponoszę za to, co mówię, odpowiedzialność. Ci ludzie tylko dlatego, że byli karani, zostali uznani za sprawców przemocy, gdzie wcale tymi sprawcami przemocy nie byli. I mimo to, że ja ich wspieram, wspierały różne instytucje, nie przebiliśmy się, zostali po raz kolejny skazani za coś, czego nie zrobili.
I to jest prosta droga do tego, żeby na ścieżkę przemocy ponownie wrócić.
Oczywiście.
Skoro się zostało postawionym w takiej, a nie innej sytuacji.
Bardzo bolesne zresztą szufladkowanie.
Jeszcze chciałbym zapytać Elżbietę Taraszkiewicz. Skoro przemoc jest coraz bardziej zatrutym owocem naszych czasów, to w jaki sposób może nie odstawić tego owocu od siebie, bo to już chyba jest mało możliwe, ograniczyć chociażby skutki jego spożywania na co dzień?
Pytanie bardzo trudne. Gdybyśmy tak naprawdę znali receptę, to myślę, że tej przemocy i agresji nie byłoby
receptę.
W ogóle.
Trzeba ze sobą rozmawiać.
Trzeba
tylko
sobie, tak,
pytanie,
przede wszystkim.
Kto
empatia.
Dzisiaj,
empatia
kto dzisiaj potrafi
klucze.
Ze sobą rozmawiać?
Powiem szczerze, że jak obserwuję, to w zasadzie ludzie nie potrafią z sobą rozmawiać. Siedzą 3-4 osoby, komóreczki i to jest ich spotkanie.
A
zaczynają
czy potrafimy
grać.
Ze sobą rozmawiać w rodzinie?
Myślę, że w niektórych rodzinach tak, ale
w niektórych.
Wszyscy, ale nie wszyscy. Gdybyśmy tak potrafili naprawdę z sobą rozmawiać i problem już w rodzinie drobny rozwiązywać, myślę, że byłoby łatwiej. Dlatego w tej chwili to trudno jest powiedzieć, znaleźć receptę na to, żeby było lepiej, żeby nie było takiej przemocy, agresji, bo spotykamy się w tej chwili na co dzień, na ulicy, w sklepie, w domu, w pracy, w zasadzie wszędzie, bo to też jest agresja słowna. Nie tylko ta przemoc
czyli
taka fizyczna.
Jakie są źródła tej przemocy i tej agresji? Internet, media,
też.
Obyczaje, no. Kultura,
myślę,
poziom,
że to wszystko,
sposób i styl
ale
życia.
I pęd życia. No pęd życia, styl życia. To, że my jesteśmy ciągle zdenerwowani, zabiegani, zmęczeni i zaczyna nas wszystko denerwować, irytować. Nie mamy czasu na to, żeby siąść, porozmawiać z dzieckiem, żona z mężem, nawet znajomi między sobą. I myślę, że tu leży duży problem.
W tym momencie
wtrącę się. Ale też anonimowość. Zobaczcie państwo, na portalach społecznościowych mnóstwo ludzi używa jakichś takich, nie podpisuje się z imienia i nazwiska, tylko jakiś tam Klaudiusz jakiś, tak? To jest brak odpowiedzialności za słowo. Wypisujemy różne hejty, za które nikt nie odpowiada. Obrzucamy ludzi błotem. Obrzucamy ludzi różnymi inwektywami, które nie mają absolutnie odzwierciedlenia w rzeczywistości. Uczymy bezkarności. I dzieciaki się tego uczą. One wiedzą, że świat wirtualny to jest świat idealny. Nie odpowiadam za nic. Bawię się w co chcę. Mam 17 żyć. No żyć nie umierać.
Marta Siwak.
A oprócz tego jeszcze sam mogę sobie napisać, czyli zakładając portal, że ja mam sam 17, czy 18, czy 20 lat, a tak naprawdę mam 10 lat, tak? I teraz zadałabym pytanie znowuż, w jaki sposób my jako rodzice zerkamy, co robią nasze dzieci przecież, prawda? Przecież okazuje się, jesteśmy na zebraniach, na spotkaniach, bo przecież my też tutaj mamy dzieci i wiemy, jak to wszystko wygląda. I nagle okazuje się, że ktoś pokazuje, proszę zobaczyć, pani dziecko ma swoją stronę, a rodzic na przykład nie ma o tym zielonego pojęcia, czyta, o tak, po prostu, prawda, otwiera oczy i w ogóle jest zdziwiony, że jego dziecko w ogóle wypisuje takie rzeczy, tak? Ale jeszcze to tylko chciałam dodać, że faktycznie pęd, jeszcze raz pęd, brak czasu, poddenerwowanie, właściwie wszystko nas denerwuje, też chyba to, my jako dorośli sami chcemy wszystko też zrobić jak najlepiej. I jak nie daj Bóg coś nam nie wychodzi, wtedy po prostu ponosimy porażkę właściwie wszędzie, prawda? Wtedy
czyli doznając przemocy i agresji także na sobie, jesteśmy ofiarą źle pojmowanego własnego perfekcjonizmu.
Tak, jak najbardziej.
I to jest owoc naszych czasów.
Porażki są w życiu konieczne i potrzebne.
Krzysztof Maciej,
ale próbując jeszcze odpowiedzieć na to pytanie, jak odsunąć ten owoc tak naprawdę, to wydaje mi się, że sposób jest i bardzo trudny, ale dość prosty. Otóż przede wszystkim to, co powiedziałem jakiś czas temu. Uczyć w szkołach, uczyć w przedszkolach od samego początku poprawnej komunikacji, poprawnych zasad asertywności.
Czyli pańskim zdaniem w braku poprawnej komunikacji od początku leży źródło i geneza problemu.
Jedno z głównych źródeł, tak. Dlatego, że tak naprawdę to jest praca na pokolenia. Tak naprawdę pani tu wcześniej powie, pani dyrektor powiedziała wcześniej, że nauczyciele podchodzą w różny sposób do tych młodych ludzi, ale oni niosą te same doświadczenia. Oni, niektórzy są już mocno wyedukowani w metodach komunikacji, ale niektórzy jeszcze nie. I oni niosą te same doświadczenia. Gdybyśmy tworzyli za naprawdę dobry system w Polsce warsztatów komunikacji dla dzieci i młodzieży, bardzo dużo
dla dorosłych także.
Też.
Tak?
Tak.
A dorosłych też, właśnie. Oczywiście. Ale ja mówię o takiej pracy u podstaw, która zaowocuje za kilkanaście lat.
Mówimy o komunikacji, przepraszam, ale ja bym chciała jeszcze dodać, że też powinniśmy uczyć od maleńkości, od małego takiego organizmu umiejętności przegrywania i radzenia sobie z tym. To jest jeden z podstawowych również czynników budzenia agresji rówieśniczej, również w domowej.
Czyli
natomiast proszę zobaczyć, wszystkie gry i grające z nimi dziadkowie, w jaki sposób to wygląda. A niech wnuczek wygra, a potem wnuczek idzie do szkoły i nie radzi sobie, że właśnie nie wykonał jakiegoś zadania, sprawia mu to trudność i wtedy w jaki sposób reaguje? Rzucaniem, pluciem, tak. Kopaniem i tak dalej.
Wchodzimy jeszcze, ja przepraszam, w następną rzecz, którą powinniśmy pokazać.
Oczywiście.
Że to dziecko nie musi być
idealne.
Perfekcyjne w każdym calu.
Każde jest wyjątkowe.
Czy w wyglądzie i tak dalej.
Właśnie.
Każdy jest sobą.
Tak jest.
I ja tutaj chciałam powiedzieć, że właśnie w tańcu, ja tak znowu wracam może, jesteśmy sobą.
Ale ja chcę dodać do tego tańca. Nieważne w jaki sposób i w jaki dzień. Ważne, że reagujemy i jesteśmy. Czy to jest taniec, czy to jest wiersz, czy to jest słowo. A ja bym chciała właśnie tak tutaj przysłuchując się, tak? Jak gdyby, bo wiem, że czytałam również różne opinie na ten temat, na na temat tego tańca. Natomiast, proszę państwa, nie jest ważne. Ważne, że w ogóle reagujemy. To jest najważniejsze.
Krzysztof Maciej Sucha.
Ale proszę zauważyć, że tutaj cały czas mówimy o uczeniu umiejętności. Tak naprawdę system edukacji jest oparty na przekazywaniu wiedzy dzisiaj. Gdybyśmy do niego
dołączyli... I rywalizacji.
I rywalizacji. O bezwzględnej rywalizacji.
Rywalizacja, bardziej bym nazwała to wyścigiem szczurów. Przepraszam.
Tak, ale popatrzmy, że mówimy o uczeniu umiejętności. Ja jakiś czas temu, teraz trochę chorowałem, więc miałem okazję oglądać telewizję. Z przyjemnością oglądałem, jak któryś z uniwersytetów medycznych na piąte piętro włożono karetkę po to, żeby młodzi studenci mogli się uczyć umiejętności. No właśnie to jest to, czego chyba nam wszystkim brakuje. Że szkoła nasza dzisiejsza uczy wiedzy, daje wiedzę, daje solidne wykształcenie, jedno z lepszych w Europie, ale mało umiejętności wynosimy ze szkoły.
Więc może takie pytanie zadam prowokacyjne w stronę Maryli Ładysiewicz. Może trzeba byłoby wystąpić z wnioskiem do resortu edukacji, aby do programów nauczania wprowadzono przedmiot, jak ze sobą rozmawiać.
Empatia. Wystarczyłoby, gdybyśmy od dziecka, gdybyśmy się nawzajem uczyli wrażliwości na swoje potrzeby, na swoje niedoskonałości, żebyśmy przestali być krytyczni, bo niestety ta krytyka jest wszechobecna. Również krytyka tej naszej akcji. Wracam, może monotematyczna jestem, ale co komu szkodziło?
Dotknąć...
Przepraszam, skończę. Co komu szkodziło, że popląsałyśmy na Wyszyńskiego? Po cóż tyle agresji? Proszę powiedzieć, co się stało w Wielki Post, jeżeli się poruszałyśmy?
Naruszyły panie normy społeczne i moralne.
No więc może najwyższy czas te normy społeczne troszeczkę zmienić.
Trzeba było zatańczyć inny
dzień tygodnia. Najwyraźniej nie są takie, jak powinny być.
Normy społeczne to po prostu my ustalamy. Także tutaj byśmy mogli dość długo dyskutować.
Oczywiście.
Ja chciałabym tu jeszcze wrócić do wypowiedzi kolegi. Owszem, bo tutaj cały czas szkoła, uczyć. Ale przecież my w pracy jesteśmy, my dorośli i nie tylko. Spotykamy się gdzieś tam z innymi ludźmi i też nie potrafimy rozmawiać. A kto nas nauczy? I tu też trzeba by się zastanowić nad tym, co zrobić. Przede wszystkim dzieciaki biorą przykład z nas.
Oczywiście.
Ale ja mam takie pytanie...
Ale jeszcze przepraszam, wejdę, bo
retoryczne
tutaj było...
może.
Ale przepraszam, ja tylko dokończę. Bo jeżeli chodzi o te programy i tak dalej, przecież są, nie oszukujmy się, mamy godziny wychowawcze, na których prowadzimy świetne zajęcia i świetne ćwiczenia. W naszym przypadku mamy tą, że tak powiem, lepszą moc, kolokwialnie mówiąc, ponieważ mamy ich cały czas, mamy zajęcia z socjoterapii, które są obowiązkowe, na których przede wszystkim uczy się właśnie relacji międzyludzkiej, bo tak naprawdę tych relacji oni bardzo często, jak gdyby nie mają.
Tak, dzieci się uczą,
a gdzie dorośli? Przychodzą do domu i dorośli z nimi nie rozmawiają. I co
albo
dalej?
Albo co innego mówią. Pani powiedziała, że czegoś nie umiesz. Ta pani powiedziała źle. Rodzice nastawiają dzieci przeciwko dorosłym tym, niekoniecznie szkoły, tym dorosłym, którzy krytykują dzieci. Nie umiemy przegrywać.
Może inaczej to ujmę, że bardzo często w rodzinach dzieci są elementem rozrywki z rodziców.
Spełnieniem najczęściej oczekiwań tych, których rodzicom nie udało się osiągnąć. Dziecko ma odnieść sukces za wszelką cenę. Czy to będą operacje plastyczne, tak jak w Stanach? Po prostu ma osiągnąć dziecko sukces. Każda porażka jest przegraną. Nie umiemy przegrywać.
Krzysztof Maciej Sucha.
Ale ja chciałem też zwrócić uwagę, że dzisiaj już mamy takie formy kształcenia osób dorosłych w zakresie komunikacji. Ja bardzo sobie cenię na przykład współpracę ze szkołą dla rodziców.
Tak, świetna rzecz.
Bardzo dużo moich podopiecznych wysyłam na tą szkołę, sam ją przeszedłem, aby poznać, że tak powiem, zasady. I uważam, że to jest jedna z takich w tej chwili najbardziej spokojnych form jakby edukacji dorosłych. Dlatego, że jest to robione metodą warsztatową, dlatego, że każdy ma możliwość dotknięcia tego swoich problemów przez pryzmat doświadczeń innych. I to jest bardzo cenne. To jest krótki cykl, bo 10-7-10 spotkaniowy w zależności od formuły, ale bardzo efektywny. Ja widzę na przykład, jak ludzie zmieniają swój sposób rozmawiania po takiej szkole. Nie mogę powiedzieć, gdzie to było, ale jeden z mężów, żon, które uczestniczyły w takim szkoleniu prowadzącej, przyniósł olbrzymią tacę ryb. dziękując za to, że jego żona zaczęła mówić do niego ludzkim głosem. Ale,
to interesujące.
Tak naprawdę, przejście takiej szkoły dla rodziców, chociaż nazywa się ona dla rodziców, to jest nabycie umiejętności komunikacyjnych.
Ale sztuką w takiej szkole dla rodziców jest właśnie, żeby rodzice byli we dwoje, prawda? Nie na zasadzie, że mama sama i tata. Oczywiście cenimy, kiedy przychodzi mama albo tata. Tak naprawdę
to jest świetna mega sztuka.
Właśnie, ale sztuką jest tak naprawdę i odniesienie sukcesu takiego w 100%, to wtedy, kiedy jednak dwójka towarzyszy. Czyli, bo często rodzice mówią innym kodem. Niestety i dziecko wtedy zachowuje się nie tak,
albo
jakbyśmy
chcieli. Albo jedno po drugim, albo ale jedno, żeby dwoje przyszło.
Ja lubię takie tempo dyskusji.
A jeszcze tylko jedno, Mariela, to tam, słuchajcie, uczmy też, co to jest przemoc, bo często przychodzą młodzi ludzie i mówią, ja nie chcę mieć dzieci, nie chcę mieć zwierząt, bo to teraz wszystko jest przemocą. Jak dziecka uderzyć nie wolno, zwierzęcia nie wolno, nie ma dyskusji, ale teraz tak, czy jak krzyczę, to jest przemoc, czy to nie jest przemoc? Czy jak dziecku każe iść do szkoły, to jest przemoc,
czyli
czy nie?
Czyli kwestia
nie
wyraźnego wiem. Stawiania granic, która jest bardzo potrzebna w rozwoju młodej osobowości. Dokładnie. Czyli powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania bardzo zajmującego, czyli można, szukając puenty, po prostu przyjąć, że źródłem przemocy, agresji jest po prostu brak komunikacji.
Tak, najczęściej. Jedna
z tym źródłem, pomijając te przypadki, kiedy są to jednostki psychiatryczne, a takie już mi się też zdarzały, że osoby, które stosują przemoc, są osobami chorymi.
Czyli nie, ale już patrząc na tak zwane jednostki, których zachowanie się mieści w normie, bo to jest też bardzo szerokie pojęcie.
Słuchania siebie nawzajem,
patrząc
prawda?
Na procesy
swoich potrzeb,
w rodzinie, procesy społeczne.
Słuchając państwa, po prostu odnoszę wrażenie i tak patrząc też na siebie, mimo że pracuję w medium, które się posługuje słowem, że nie umiem ze sobą rozmawiać na co dzień. I to jest jakby praprzyczyna całego zjawiska.
Albo mówimy tylko to, co chcemy przekazać. No też, też nie słuchamy. Właśnie. Też często monolog, nie dialog.
Ale i nie mówimy o swoich potrzebach. Czego teraz oczekujemy i tak naprawdę czego chcemy. I to jest ważne.
A często też mówimy w taki sposób, że to jest tak słynne słowo tok, że to jest niezrozumiałe. Niektórzy niestety po prostu wolą usłyszeć jeden konkretny przekaz, komunikat. I wtedy tak naprawdę to trafia. To samo jest z dzieckiem. A często jest coś takiego tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta i po prostu jak gdyby nic z tego nie wynika. Tak,
konsekwencji.
Czyli nie umiem z sobą rozmawiać, a do tego się jeszcze nakłada presja i społeczna, i presja czasu. Czasu, który nam każe rywalizować, który nam każe być zawsze gotowymi do działania i który nam każe zwyciężać.
Ale również wstyd, który gdzieś też czują te osoby, prawda? I strach przed kolejną porażką, że będzie napiętnowany przez inne osoby.
Ale i też poczucie bezradności u osób stosujących przemoc, które tak naprawdę nie potrafią inaczej. Tak. To nie jest usprawiedliwienie tego typu działania, bo nie ma usprawiedliwienia.
Ja powiem więcej, ci, którzy stosują przemoc, robią to dla dobra tej osoby, która tej przemocy od nich doświadcza.
Oczywiście oni wiedzą lepiej.
I panie redaktorze, czy jest potrzebna akcja One Billion Rising, czy nie?
Oczywiście.
Proszę odpowiedzieć na to pytanie.
Chociaż przez moment po prostu, żeby być sobą. I pana redaktora też zapraszamy.
Ja nie umiem
tańczyć.
Naprawdę
będzie pan redaktor sobą w tym momencie.
Czy ja będę sobą w tym momencie? To mnie pani bardzo ładnie
to
podsumowała.
To już nie wiem.
To mnie bardzo ładnie pani podsumowała.
A kto jak kto, ale twoje radio może bardzo dużo zrobić, bo jak wiemy, kultura nas formatuje, więc zacznijcie wpływać na kulturę rozmowy, na kulturę na przykład mówienia o seksie. Tego trzeba uczyć. Skoro wiemy, że lubimy kapuśniak, to dlaczego nie mówimy o tym, jak powinien wyglądać seks?
Jak kapuśniak.
Kiedy jest dobry? Ja nie chcę, oczywiście to jest kolokwialnie mówiąc, tak? Ale dlaczego nie mówimy o tym, czego oczekujemy w seksie? Co to jest dobry dotyk? Co to jest zły dotyk? Gdzie nie wolno dotknąć dziecka, człowieka? Jak powinniśmy z tym seksem żyć? Jak powinniśmy się zachować? Bo znamy tylko brutalną stronę seksu. A to też
dzięki
jest
mediom społecznościowym,
przeżycie.
Portalom.
Ale może też właśnie jest związane z tym, że zobaczmy na dzisiejsze filmy. Na wszystkie, tak samo przepraszam, reklamy. Teledyski do piosenek. Proszę zobaczyć, jak wyglądają panie na tych teledyskach.
Zmierzajmy do podsumowania, drodzy państwo. Po jednym zdaniu, bardzo krótko już. Rozmawiamy ze sobą zatem. I to jest jeden ze środków o zapobieżenie tej fali przemocy. Marta Siwak.
Ja uważam, że tak, współpraca przede wszystkim ze wszystkimi, słuchanie, rozmowa, ale jeszcze raz też podkreślę jednak, że słuchanie i też słuchanie tego, co ktoś do nas właśnie mówi, czego od nas oczekuje, tak? A jeżeli nam się to nie podoba, to po prostu też stanowczo powiedzieć, że ja tego nie zrobię, nie w tym momencie.
Mariola Ładasiewiec.
Kultura nas formatuje szybciutko. Zdjęcie dziewczynki, wyobraźcie sobie państwo, 6-letniej, która siedzi na podłodze po turecku, a przed nią leży zdjęcie pięknej modelki, a ta dziewczynka trzyma w ręku nożyczki i wycina sobie fałdki z brzuszka, bo chce być taka jak ta modelka. Życzę Państwu, żebyście nigdy takich zdjęć nie widzieli i nie odnosili ich absolutnie do siebie. Pozdrawiam serdecznie.
I wyczerpaliśmy temat, niestety. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli Mariola Ładasiewicz, Elżbieta Taraszkiewicz, Marta Siwak, Krzysztof Maciej Socha. Udało się panu dojść do głosu, prawda?
Tak, oczywiście. Dziękuję bardzo. Także.
To było wydanie tak niedzielnej audycji To się nadaje do radia, a jak słyszymy, wątków się tyle pojawiło, że pewnie będzie wielokrotnie okazja, żeby do nich ponownie powrócić. Dziękuję bardzo.